Był reprezentant Polski, obecnie trener Górnika Zabrze Marcin Lijewski z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej ruszają. To zacznijmy od tego, kto na papierze przed turniejem wygląda na faworyta, bo pewnie gdzieś spoglądamy na broniących tytułu Hiszpanów, którzy też byli w czołówce Igrzysk Olimpijskich, byli medalistami, no i na złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich, czyli Francuzów.
Wydaje mi się, że Francuzi są najmocniejszą drużyną, tak teoretycznie oczywiście, bo to wszystko w praniu może pokazać sam turniej, sam COVID, kto będzie na kwarantannie, kto nie. Ja bym pominął te sprawy, co się może wydarzyć, tylko skupmy się na tym, na takiej zimnej kalkulacji. Jednak Francuzi, jednak Duńczycy, to są zespoły, które w moim odczuciu będą dyktowały warunki na tym turnieju. Wspomniałeś o Hiszpanach, oczywiście tam jakość jest zawsze, ale przechodzą taką drobną zmianę pokoleniową. Na poprzednim turnieju z udziałem polskiej drużyny było widać kilka nowych twarzy. To jakoś tam musi się odbić na jakości gry Hiszpanów, aczkolwiek ich kultura gry jest oczywiście bardzo wysoka, także na pewno będą w czołówce. Do tego dochodzą bałkańskie zespoły ze Słowenią łącznie, także i Chorwacja, i Słowenia. Serbowie, no to w ogóle jest mnóstwo zespołów, które mogą namieszać.
Czy to jest problem z pańskiego doświadczenia, patrząc, zagrać dwa duże turnieje w odstępie pół roku? No bo tu Igrzyska, a tu już Mistrzostwa Europy i pewnie gdzieś medale z obu są równie ważne.
Nie, bo to jest taki, ten turniej jest taki w hierarchii, powiedzmy, naszej piłki ręcznej najmniej znaczący, bo rozpoczyna nowy cykl. Zawsze cykl kończą Igrzyska Olimpijskie. Z reguły na Igrzyskach Olimpijskich, po Igrzyskach Olimpijskich dochodzi do właśnie zmiany pokoleniowej. Zespoły mają troszeczkę czasu, żeby tych nowych zawodników komponować do tych imprez, które są później bezpośrednią kwalifikacją następnych igrzysk, czyli do Mistrzostw Świata za rok w naszym przypadku i dalej. Tak? Także ten turniej bym potraktował jednak tak bardziej poglądowo.
A jak ma podejść do niego polska reprezentacja i gdzie ją wpisać w całe te grono?
My musimy do tego podchodzić jak do finału. Tak? Miejsce na tych Mistrzostwach Europy da nam jakąś lokatę przy rozlosowywaniu grup do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce. Te z kolei są bezpośrednią kwalifikacją olimpijską, także fajnie by było wykorzystać ten fakt, mając wielki turniej w Polsce, swoich kibiców, swoje hale, żeby spróbować na te igrzyska się załapać. Także dla nas akurat jest to bardzo ważny turniej.
Niemcy, Białoruś, Austria. Zaczynamy od Austriaków. Gdzie ich uplasować w tej całej naszej grupie i tej drabince turniejowej?
Uważam, że jesteśmy na tym samym poziomie. Wiadomo, kwestia lepszego dnia może zadecydować o wyniku, aczkolwiek my, Austriacy, w tym momencie prezentujemy ten sam poziom. To jest taka, powiedzmy, średnia, troszeczkę słabiej niż średnia półka europejska, ale jest to zespół jak najbardziej do ugrania. Powiem więcej, następny mecz gramy z Białorusinami, którzy są w tej hierarchii obecnie wyżej od nas. I też jest to mecz do ugrania i nawet mecz z Niemcami przy odrobinie szczęścia i przy dobrym występie naszej reprezentacji jest meczem do wygrania, gdyż Niemcy też przechodzą zmianę pokoleniową i też mają dużo słabych punktów. Także w tym całym szaleństwie jest kilka światełek w tunelu, także fajnie było je wykorzystać.
No właśnie, bo wiele osób, kojarząc piłkę ręczną, wraca też do tych pańskich czasów. Wtedy te mecze z Niemcami to były wielkie boje, ale to były też potężne Niemcy. Wy byliście też potężną wtedy reprezentacją. Te Niemcy dzisiaj to trochę cień tamtej reprezentacji, próbujący nawiązać gdzieś do sukcesów, tak jak pan wspomina, wymieniając właśnie ludzi na coraz młodszych, ale widać, że to jeszcze nie ten poziom najwyższy.
Tak, no to co było, to już było. No, to już takie jest troszeczkę męczące, że żeby rozmawiać o sukcesach, musimy się cofać 10 ponad lat wstecz. Fajnie, bardzo miło, że przypomniałeś o sukcesach, ale skupmy się raczej na tym, co teraz.
Chodzi mi też o to, że my często patrzymy na tą perspektywę niemieckiej piłki ręcznej przez potęgę, przez kluby i tak dalej, ale dzisiaj ta reprezentacja już nie jest silna, tak jak 4, 5, 6, 10 lat temu. Ona jest słabsza, ona, tak jak pan wspomina, jest do ogrania przez Polaków.
Na pewno jest słabsza, na pewno Niemcy nie mają takich mocnych rozegrań, jak to było wcześniej. Ale co Niemcy mają strasznie mocną ligę. Jest to najmocniejsza liga na świecie i żaden inny kraj nie ma ligi, która chociażby troszeczkę zbliżyła się do niemieckiej. to powoduje, że ci teoretycznie słabsi niemieccy zawodnicy ogrywają się na co dzień z najlepszymi. To jest to, czego my nie mamy, to do czego my musimy dążyć, żeby nasi reprezentanci jednak szukali zatrudnienia w tej lidze niemieckiej, żeby być coraz lepszym spożytkiem dla kadry. To oczywiście jest taki paradoks, bo to się odbije negatywnie na lidze, także ciężko powiedzieć, co ja bym wolał, czy wolałbym mieć silniejszą ligę, czy silniejszą reprezentację, ale to już każdy zawodnik musi odpowiedzieć sam na to pytanie.
Przed turniejem patrzyliśmy na brak Tomka Gembali jako ten największy problem chyba naszej defensywy, ale patrząc na to, co się covidowo dzieje i tą piątkę, która wypada, wśród nich Chrapkowski i bramkarz, no to zaczyna być coraz trudniej w naszej kadrze.
Jest to na pewno komplikacja i to duża, aczkolwiek nieszczęście jednych może być szczęściem drugich i to też może się obrócić na pozytyw dla naszej reprezentacji. Oczywiście brak Gembali, czy brak Morawskiego, czy brak Chrapka w obronie, to są duże ubytki, ale naprawdę obserwując tą reprezentację już od jakiegoś czasu, my mamy bardzo dużo utalentowanych chłopaków, także oni muszą podejść do tego na 100% zmotywowani, zostawić gdzieś z tyłu troski i walczyć dla siebie i dla kraju, bo to jest bardzo duża szansa dla nich. Takie same problemy, jak mamy my, mają inne reprezentacje.
No tak, bo COVID nikogo nie oszczędza, tam wszyscy pozytywne wyniki testów łapią.
Dokładnie, tam nie ma lepszego czy gorszego. Najgorsze jest to, że wszyscy są zaszczepieni i przechodzą ten COVID, ja nie wiem, to są jedno dwudniowe historie, a wychodzi na to, że zawodnicy zostają odłączeni od reprezentacji.
Ale patrząc jeszcze na naszą kadrę, wspomina Pan o czystej głowie, czy właśnie mental to nie będzie trochę klucz, bo potencjał tych zawodników my znamy, my wiemy, że oni potrafią walczyć, potrafią biegać, potrafią pokazać to, co mają najlepszego, ale często gdzieś zdarzają się proste błędy i przestoje w grze, które wynikają często, jak sam nawet trener Rombel mówi, z braku koncentracji.
Ja chciałem tego uniknąć, ale cofnę się do moich czasów, czyli do czasów tej drużyny Wenty. Byliśmy w bardzo podobnej sytuacji i o budowaniu naszej potęgi zdecydował jeden mecz. Jeden mecz, który rozegraliśmy z Niemcami właśnie na tych pamiętnych mistrzostwach świata w grupie. To był mecz, w którym byliśmy skazani na pożarcie, gdzie Polacy z wielkimi Niemcami, którzy grają u siebie, przed własną publicznością. A nam się to udało. Nam się to udało i to zrobiliśmy, tak powiem, w takim bardzo dobrym stylu. I po tym meczu zdaliśmy sobie sprawę, że już nie ma od nas dużo lepszych. Może są ciut lepsi, ale naprawdę przy, tak jak mówisz, przy dobrym mentalnym podejściu, przy dobrej koncentracji możemy pokonać każdego. To było to coś, na co czeka ta reprezentacja.
Czyli taki mecz założycielski, jak to się ładnie zaczęło mówić gdzieś w środowisku piłkarskim, że każda kadra kamień powinna mieć.
Tak, kamień węgielny, podwaliny. Pod wielki sukces. I to musi być mecz z dobrą drużyną, teoretycznie bardzo, bardzo silną, zagrany mecz na bardzo dobrym poziomie, wygrany i wtedy naprawdę to wszystko się w tej głowie poukłada u każdego z osobna i zaczną wszyscy ciągnąć ten wózek w jedną stronę.
No bo właśnie, nasza reprezentacja ma mnóstwo takich przebłysków na turniejach, że pokazuje, że potrafi zagrać, ale brakuje złączenia tego w całość, zagranie takiego meczu od A do Z, bez przestoju, bez głupich błędów, bez utrat, takich prostych.
Dokładnie, cofamy się do początku mojej wypowiedzi. To jest kwestia mentalna, to jest kwestia zdania sobie sprawy, że też jesteśmy na mistrzostwach, gramy mecz reprezentacyjny z zawodnikami z totalnego topu światowego, także na tym poziomie jeden błąd techniczny, jeden niecelny rzut, czy jeden błąd w obronie, nieprzemyślana decyzja może zadecydować o tym, czy jesteś w półfinale na przykład, czy nie.
Przed wyjazdem na kadrę Bartek Bis pytał o coś, jakieś porady od starszego, doświadczonego, byłego reprezentanta, obecnie trenera klubowego?
Niestety nie, szkoda, aczkolwiek to też odbyło się tak trochę w szalony sposób. On dostał telefon od trenera, że ma się pakować i jechać, robić test, rób test, jedziesz. On zadzwonił do mnie, trenerze, że ja szybko muszę zrobić test, jadę tutaj na mistrzostwa. Oczywiście powiedziałem, że bardzo się cieszę jego szczęściem. Trochę skłamałem, bo wolałbym go mieć u siebie na przygotowaniach, bo mistrzostwa mistrzostwami, ale po mistrzostwach trzeba grać ligę i wiedziałbym, w jakim on jest momencie, tak to nie bardzo będę wiedział, jak on będzie wyglądał fizycznie, ale dla jego kariery, dla jego tej osobowości sportowej to jest wielka sprawa i życzę mu jak najlepiej.
No właśnie, bo trener klubowy zawsze jest trochę w takim rozkroku, mimo że kocha reprezentację, no to musi jednak patrzeć tego swojego klubu, chociaż z drugiej strony wyjazd każdego klubowicza na kadrę to też docenienie pracy trenera w klubie.
Tak, jakoś tak, ale ja też pamiętam, jak mój trener w Niemczech mówi: Marcin, nie jedź, dostaniesz tydzień wolnego, będziesz mógł sobie pojechać do Polski. Także no jest to ryzyko. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, puszczam zawodnika na grubo ponad 2 tygodnie w bardzo ważnym okresie przygotowawczym. On robi coś innego, zespół robi coś innego, czyli będziemy na zupełnie innym poziomie wytrenowania. Do tego dochodzi sfera mentalna. Niektórzy zawodnicy porażkę przeżywają bardzo, bardzo gładko, trawią bardzo szybko i zapominają. Niektórzy nie potrafią się po takich niepowodzeniach długo odbić, także reprezentacja reprezentacją, ale jednak interes klubowy to jest druga sprawa.
A tak patrząc jeszcze na naszą kadrę, realnie jaki wynik by ucieszył Pana?
Ja bym chciał, żebyśmy byli w pierwszej ósemce. To jest takie, wszystko co poniżej 8. miejsca byłoby naprawdę ogromnym sukcesem, który naprawdę by już dał solidnego kopa tej drużynie.
My patrzymy jednak na to, że 2023 to Mistrzostwa Świata w Polsce i tu ta kadra ma się spisać?
Takie jest założenie, ale żeby oni się spisali na tych mistrzostwach u nas, musimy mieć jakieś korzystne losowanie, żeby było korzystne losowanie, musimy mieć dobre miejsce na Mistrzostwach Europy i tak dalej, i tak dalej. Na pewno miejsce w pierwszej ósemce da, tak jak już powiedziałem, kopa tej drużynie, bo do tej pory byliśmy na 20, 15 i tak bardzo wolno pniemy się w tej drabince, a już miejsce w ósemce to już jest takie liźnięcie troszeczkę półfinału i tego tej drużynie brakuje.
Kiedy będzie można powiedzieć tej kadrze sprawdzam? Bo my od kilku lat mówimy, że jest czas na budowę, wiadomo, duża zmiana pokoleniowa, trochę opóźniona i tak dalej, można to rozdrapywać w nieskończoność, ale powtarzamy, że jest czas, młodzi przychodzą, trzeba im dać czas, żeby się ograli i tak dalej. Kiedy będzie można tej kadrze powiedzieć sprawdzam? To jest wasz prawdziwy test, właśnie te Mistrzostwa Świata w Polsce?
Tak mi się wydaje, takie były założenia związku chyba przed trenerem Patrykiem. Ja nie sprawdzam. Ja będę siedział, wspierał. Mam nadzieję, będę świadkiem fajnego widowiska. Na końcu będę się cieszył ze zwycięstw, a od sprawdzania niech będą inni.
Emocje jeszcze przed telewizorem, jak się ogląda kadrę, są? Czy da się tak na chłodno patrzeć i analizować?
Na chłodno ogląda się pierwsze parę minut. Później, jak wchodzą jeszcze moi podopieczni, to już chłodu nie ma i czasami są różne bardziej lub mniej cenzuralne słowa, ale emocje są naprawdę skrajne, także oby były tylko te najlepsze.